Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 24 czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk, papieska audiencja dla chrześcijan z Bliskiego Wschodu oraz zawarcie umowy Watykanu z Czarnogórą to główne aktualności, od których rozpoczniemy program. W jego drugiej części nadamy cykliczną audycję wydawnictwa WAM i IPN-u o kardynale Wyszyńskim. Zapraszamy. Kościelna praca charytatywna ma wymiar eucharystyczny, przypomniał papież w nawiązaniu do wczorajszej uroczystości Bożego Ciała, przyjmując uczestników spotkania dzieł pomocy Kościołom Wschodnim. Organizacje niosące pomoc katolikom w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie zachęcił do wspierania tam chrześcijańskiej obecności.
Proszę Was o zrobienie wszystkiego, co możliwe, włącznie z zainteresowaniem władz publicznych, z którymi jesteście w kontakcie na płaszczyźnie międzynarodowej, aby duszpasterze i wierni mogli pozostać na wschodzie, gdzie się urodzili, nie jako obcy, ale jako współobywatele dający świadectwo o Chrystusie. Tam są powołani też dzisiaj, by przez swą wiarę zabiegać o dobro wszystkich bez różnicy. Równą godność i rzeczywistą wolność należy przyznać wszystkim wyznającym tę wiarę. Dziękuję Wam za refleksję nad zmianami, jakie zachodzą w krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, budząc niepokój na całym świecie. Papież pragnie wyrazić także przez Was swą bliskość tym, którzy cierpią i próbują rozpaczliwie uciec, powiększając tym strumień migracji, często beznadziejnej. Proszę, by udzielać koniecznej pomocy doraźnej, ale przede wszystkim, by starać się podjąć wszelkie możliwe formy mediacji, tak aby ustała przemoc i przywrócono wszędzie pokojowe współistnienie w poszanowaniu praw jednostek i wspólnot.
Benedykt XVI przypomniał liczne na Bliskim Wschodzie w ostatnich miesiącach krwawe zamachy na chrześcijan, przytaczając przykładowo atak na bezbronnych uczestników liturgii w katedrze syrokatolickiej w Bagdadzie. Cierpienia ponoszone za Chrystusa nazwał cennym skarbem duchowym, wyrażając nadzieję, że ofiara życia chrześcijan przyczyni się do owocności ubiegłorocznego synodu biskupów dla Bliskiego Wschodu.
Na audiencji prywatnej Benedykt XVI przyjął premiera Czarnogóry Igora Lukszicja. W centrum rozmów znalazło się porozumienie podstawowe między Stolicą Apostolską a Czarnogórą, które na zakończenie spotkania zostało podpisane przez watykańskiego sekretarza stanu i przez czarnogórskiego premiera.
Umowa z Czarnogórą dotyczy w szczególności uznania tam publicznej osobowości prawnej Kościoła i jego instytucji w ramach społeczeństwa. Przypieczętowuje ona bardzo dobre relacje, jakie Stolica Apostolska ma z tym krajem już od chwili ogłoszenia przed 5 laty jego niepodległości. Czytamy w wydanym w Watykanie komunikacie. Określa on rozmowy kardynała Bertone z premierem Lukszicem jako serdeczne. Stwierdza, że dokonano owocnej wymiany opinii na aktualne tematy międzynarodowe w perspektywie integracji europejskiej i euroatlantyckiej. Zajęto się wysiłkami czarnogórskiego rządu na rzecz pokoju i równowagi między różnymi grupami ludności i wyznaniami religijnymi obecnymi w tym kraju.
Kolejna wspólnota protestancka we Włoszech zgodziła się na błogosławienie związków gejowskich. Chodzi tu o Waldensów. Już w ubiegłym roku synod tejże wspólnoty dał zielone światło dla uznania par homoseksualnych, uzależniając decyzję od, jak to określono, dojrzałości wspólnoty lokalnej. W najbliższą niedzielę w Mediolanie odbędzie się pierwsza tego typu ceremonia. Data nie jest przypadkowa. Dzień wcześniej ulicami stolicy Lombardii przejdzie bowiem doroczna parada gejów. Nie chcę sakralizować homoseksualizmu, ale nie mogę się oprzeć pięknu miłości homoseksualnej, wyznaje pastor Giuseppe Platone, który będzie przewodniczyć liturgii. W imieniu wspólnoty błogosławieństwa, tak zwanym nowożeńcom, udzieli natomiast pastorka Anna Cel. Przypomnijmy, że w ubiegłym miesiącu na homozwiązki zgodzili się również włoscy luteranie. Zaapelowali oni zarazem, by nie absolutyzować małżeństwa, ponieważ jest ono tylko jedną z form przeżywania ludzkiej płciowości. Wszystko to stawia pod wielkim znakiem zapytania przyszłość ekumenizmu we Włoszech. Waldensi to według oficjalnych danych druga co do wielkości po katolikach włoska wspólnota chrześcijańska. Liczy około 100 tysięcy wiernych. Z tego względu dla włoskich katolików byli oni do tej pory głównym partnerem ekumenizmu na szczeblu lokalnym. Nie jest jednak wykluczone, że teraz niektórym proboszczom i wiernym przejdzie ochota na braterskie relacje z przedstawicielami etycznego konformizmu.
Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia.
Moimi Państwa gośćmi w studiu są ksiądz profesor Józef Marecki z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i pan dr Adam Dziurok z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, historycy, archiwiści, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej oddziałów w Krakowie i Katowicach. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Dzień dobry.
W kolejnej z audycji poświęconej postaci kardynała Wyszyńskiego dziś rozmawiać będziemy o pierwszych latach prymasostwa. Przypomnijmy, prymasem ksiądz Stefan Wyszyński, biskup lubelski wówczas, został w 1948 roku. Jaki był episkopat Polski po śmierci arcybiskupa Chlonda?
Najkrócej mówiąc, mocno przetrzebiony przez okres II wojny światowej. Równocześnie w episkopacie mieliśmy szereg wybitnych osobistości na czele z kardynałem Stefanem Sapiehą, który tak naprawdę odgrywał rolę kogoś znacznie ważniejszego niż wynikało to z jego usytuowania formalnego. Zresztą początkowo nawet prymas Wyszyński pozwolił na to, by to kardynał Sapieha prowadził obrady biskupów episkopatu. To świadczyło o dużym szacunku, jakim go darzył i oddaniu tego szacunku, który zyskał w całym społeczeństwie w czasie II wojny światowej. Mówiliśmy już o tym, że pewnym zaskoczeniem również dla samego biskupa Wyszyńskiego było mianowanie go prymasem, ale również było to zaskoczenie dla wielu biskupów. Warto pamiętać, że poza kardynałem Sapiehą byli tacy wybitni przedstawiciele episkopatu jak arcybiskup Eugeniusz Baziak, Romuald Jałbrzykowski, był przecież również trwający dzielnie w czasie wojny na swoim stanowisku arcybiskup poznański Walenty Dymek. Więc to był episkopat pełen wybitnych osobistości, zarazem już trochę starzejący się. Prymas Wyszyński oznaczał się tu witalnością i ten wiek stosunkowo niewielki jak na biskupa, a później prymasa również decydował o tym, że te prace episkopatu w pierwszym okresie po objęciu rządów przez Wyszyńskiego nabrały energii. I co więcej, prymas Wyszyński musiał sobie radzić z zupełnie nowymi problemami. Kiedy kardynał Sapieha mówił o prymasie Chlądzie, powiedział, że popełnił w swoim życiu dwa błędy. Jednym z nich było to, że w czasie wojny przebywał poza Polską, a drugi, że umarł tak wcześnie. Można to odczytywać jako pewien rodzaj żalu, że oto mamy zmianę na stanowisku prymasa, ale wydaje się, że bardzo szybko również kardynał Sapieha doszedł do wniosku, że prymas Wyszyński jest osobą na właściwym miejscu.
Tak, wejdę w słowo. Od razu chyba to nie było takie bardzo oczywiste. Czy możemy powiedzieć, że episkopat wtedy mówił całkowicie jednym głosem?
No oczywiście, że nie mówił jednym głosem i tutaj nawiążę do tego, co mówił pan Adam. Wyszyński w tych pierwszych miesiącach, kiedy został prymasem, miał całkowity brak autorytetu. To trzeba to podkreślić. Dlaczego? Bo był młodym biskupem. Zresztą kim on był dla księcia Sapiehy? Sapieha był przewidujący, ale dla niego Wyszyński był zbyt młody. Po drugie, Baziak, który ciągle marzył o Lwowie, Jałbrzykowski, który wyszedł z Wilna i oni, ci wielcy książęta, może być kościoła, muszą teraz uznać wyższość księdza z Włocławka. To był dla nich pewnego rodzaju, nawet śmie powiedzieć, policzek. Ale przejdźmy do innych spraw. Tutaj zostałem zapytany niejako, czy episkopat mówił jednym głosem. Oczywiście, że nie mówił. Dlaczego? Bo ordynariusze, ci, którzy byli, jak Przemyski, Tarnowski, czy Krakowski, Kielecki, oni mieli własne problemy. Brak księży, nierozwiązane problemy z katechizacją, zniszczenia wojenne, brak środków utrzymania. Już powoli zaczynają się represje także komunistów. Dalej, Wyszyński próbuje budować platformę porozumienia i jedności między biskupami, czego nie było w okresie międzywojennym, bo Chlądowi się tego nie udało przecież jednak stworzyć. Dalej, mamy ciągłe próby rozbijania jedności Kościoła przez komunistów. I różnicowanie następuje bardzo mocne kleru. Kolejny problem to są ziemie północne i zachodnie. Przecież niektóre diecezje poniemieckie, czy prałatura pilska chociażby, czy diecezja wrocławska, diecezja berlińska, to są potężne połacie, gdzie wchodzą nowi duchowni. Dobrze wiemy, że jest zbieranina duchownych, zbieranina kapłanów zakonnych, diecezjalnych, sióstr zakonnych, braci zakonnych, którzy próbują coś robić i każdy, jak wówczas mówiono, każdy orze jak może na własnym podwórku. Trzeba było to wszystko teraz scalić, trzeba było ujednolicić. Mieszanina ludzi także, różnych środowisk, to wystarczy wspomnieć chociażby problem Opolszczyzny, gdzie po wielu latach przyjdzie dopiero biskup biskup Franciszek Job, który scali to wszystko, autochtoni i nasiedleńcy. Tak było na Śląsku, tak było na Dolnym Śląsku, tak było na Pomorzu Zachodnim. A więc tutaj problem właśnie Wyszyńskiego jako tego, który próbuje zewrzeć te wszystkie szyki i ujednolicić, aby episkopat mówił jednym głosem. I dopiero się pojawiają w późniejszych latach nowi administratorzy i nowi biskupi. Do czynienia mamy ze starszymi wiekiem, także biskupami, którzy rodzili się, przypomnijmy, jeszcze w wieku XIX, a święcenia kapłańskie i często sakra biskupiom otrzymywali przed I wojną światową.
Dopowiedzmy, że wtedy przecież jeszcze nie było ustanowionych nowych struktur kościoła katolickiego na tak zwanych ziemiach odzyskanych, na ziemiach zachodnich i północnych. Z drugiej strony władze, które uporały się ze zbrojną opozycją w kraju, miały dość sił i czasu, żeby wziąć się za kościół. Jak to robiły?
Symptomatyczne jest to, że w momencie obejmowania rządów prymasowskich w Polsce przez Wyszyńskiego doszło do tak zwanego zjazdu zjednoczeniowego, czyli tak naprawdę wchłonięcia PPS-u przez PPR, utworzenia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i tak naprawdę pierwszego mocnego wystąpienia antykościelnego Aleksandra Zawadzkiego. To jest przeddzień ingresu Stefana Wyszyńskiego. To stwarzało nową sytuację dla Kościoła w Polsce i tutaj mówiliśmy o pewnych trudnościach wewnętrznych. One były niczym w porównaniu z tym, co tak naprawdę czekało Kościół i te trudności zewnętrzne, jakie piętrzyli komuniści przed Kościołem katolickim w Polsce, wyglądały zdecydowanie gorzej. To była systematyczna walka, którą można określić na zasadzie pewnego uderzenia w dzieła zewnętrzne Kościoła. Czyli starano się ograniczyć aktywność Kościoła na tych polach, w których bezpośrednio wkraczał w społeczeństwo. Czyli choćby nauka religii w szkołach, prasa katolicka, stowarzyszenia katolickie, kapelani więzienni, obecność Kościoła w szpitalach, w różnych tego typu placówkach. To był cios dla Kościoła dosyć potężny. Kościół nie przewidywał, że aż tak mocno atak pójdzie w tym kierunku właśnie.
Przecież, dodajmy, powołano Pax, powołano Stowarzyszenie Księży Patriotów, następnie likwidacja Caritas. To były konkretne uderzenia w dzieła społeczne Kościoła i w sam Kościół.
To były działania, które były przemyślane, zaplanowane, a przede wszystkim Kościół spotykał się z nimi po raz pierwszy, a funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa ówczesnego, aparatu partyjnego, byli bardzo mocno wspierani przez funkcjonariuszy sowieckich, którzy mieli doświadczenia sprzed wielu lat, jak niszczyć Kościół katolicki. I działania te, które zmierzały do zniszczenia Kościoła, były długofalowe, zaprogramowane i władza ówczesna miała w swoich rękach różne możliwości, aby to niszczyć. Od tych bardzo jawnych, wyraźnych, przecież ponad 1000 osób duchownych, także sióstr zakonnych i braci zakonnych wraz z kapłanami przebywało w więzieniach. Różnego rodzaju kary administracyjne, to były te działania takie, można powiedzieć, jawne, ale były właśnie te zakryte pod pozorem różnych na przykład potrzeb społeczeństwa. Niszczono strukturę niższych seminariów duchownych, zlikwidowano w latach na przykład 50. prawie wszystkie przedszkoli, żłobków, burs, internatów. To wszystko zmierzało do jednego. Zniszczyć całą strukturę, tę tkankę kościelną, zniszczyć także majątek, zabieranie majątków. To jest taka ciekawa sytuacja, teraz przyszła mi na myśl, jak to było właśnie jeszcze w Lublinie, kiedy to do biskupa lubelskiego Wyszyńskiego przybyło wielu proboszczów z okolic Lublina i mówią: księże biskupie, zabierają nam ziemię. My nie będziemy mieli zboża, ziemniaków, my nie będziemy mieć potraw dla naszego bydła. Na to Wyszyński odpowiada: dobrze, to zajmiecie się wreszcie ludźmi. I to, co się okazało, że często było ciosem dla Kościoła, tak naprawdę było zupełnie czymś innym. Ale oczywiście tutaj trzeba też podkreślić jedną taką właśnie rzecz, że te wszystkie działania były zarówno skierowane do wiernych, skierowane na duchowieństwo i także wobec hierarchów. Było też kilka takich rzeczy pokazowych, bardzo ważnych, gdzie wydaje mi się sądowano, jak społeczeństwo zareaguje wtedy, kiedy będą na przykład przed sądami postawieni biskupi, kiedy na przykład będą wielkie procesy, kiedy wypędzi się chociażby biskupów z diecezji, czy też jak usunie się administratorów z ziem zachodnich. Co wtedy zrobią zwykli ludzie? To był sondaż, bo komuniści też do końca nie wiedzieli, jak naprawdę co się stanie.
I rzeczywiście takie sytuacje miały miejsce. Biskupi Adamski, Baziak, Rosmont zostali ze swych diecezji wypędzeni, tak samo administratorzy ziem zachodnich. Jakie podejmowano działania względem prymasa Wyszyńskiego?
Prymas Wyszyński był na celowniku aparatu bezpieczeństwa, ale nie tylko tych organów aparatu wyznaniowego od samego początku. Jeszcze jako przecież biskup lubelski naraził się władzom, były szef UB na tym terenie wyraził się, że w końcu trzeba spowodować, żeby biskup lubelski zaprzestał swojej wrogiej działalności, wówczas definiowany jasno jako wróg polityczny. Może mało znano epizodem z początków działalności prymasa Wyszyńskiego, a w zasadzie formalnie jeszcze przed objęciem przez niego rządów, jest wypadek, jaki się zdarzył w drodze z Wrześni do Warszawy. Prymas Wyszyński odbywał wówczas ingresy, jeden w Gnieźnie, drugi w Warszawie, bo jak wiemy był wówczas arcybiskupem i gnieźnieńskim, i warszawskim w ramach Unii Personalnej. I pomiędzy tymi ingresami przemieszczał się właśnie w kierunku Warszawy i 5 lutego 1949 roku na drodze z Wrześni rozwieszono stalową linę pomalowaną na czarno. Jasno dzisiaj odczytujemy to jako próbę zamachu ówczesnego prymasa. Wyszyński zlekceważył nieco tę sytuację, jak są niektórzy historycy, w zasadzie specjalnie, żeby nie dać pewnego argumentu komunistom, którym zależało na wprowadzeniu zamętu i lęku wśród wiernych, jak i hierarchii kościoła, księży. Pokazać, że tak naprawdę komuniści są gotowi na wszystko. Są w stanie nawet uderzyć w prymasa.
No to był jeden z przykładów takiego działania jawnego, jakieś inne?
Były też działania tajne, prowadzone od 1946 właściwie roku, które powrócą w latach 50., jeszcze w latach 60. Otóż do końca nie była rozeznana sytuacja i pobyt późniejszego kardynała na Lubelszczyźnie w okresie okupacji, gdzie on przebywał w okolicach Zamościa i w innych miejscowościach. I powstały szereg takich niedomówień na temat tego, co on właściwie tam robił. I szukano od 1946 roku, jeszcze w latach 60. znajdujemy takie dokumenty w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej, wytworzone przez aparat bezpieczeństwa, gdzie szukano powiązań Wyszyńskiego z AK i chciano koniecznie połączyć dwie rzeczy. Tajemnicze zniknięcie dwóch partyzantów sowieckich na Lubelszczyźnie z tym, że to Wyszyński jakoby zgodził się na wydanie wyroku śmierci na tych właśnie partyzantów. I całe badania szły w tym kierunku. I w końcu lat 40., początku 50. przesłuchano kilkudziesięciu byłych żołnierzy AK. Przesłuchano także różne osoby, które miały być niejako partyzantami z ugrupowania Armii Ludowej, Gwardii Ludowej, byłych działaczy PPR-u, żeby jakby udokumentować, że rzeczywiście Wyszyński w tym brał udział. W tym się po prostu nie udało. I zaczęto też już w 1946 roku budować wokół biskupa lubelskiego siatkę tajnych agentów, konfidentów, którzy mieli donosić na niego, którzy mieli po prostu rozpracowywać i jego, a przede wszystkim jego rodzinę. I to będzie trwało do ostatnich lat życia kardynała Wyszyńskiego.
Zakończyć nam wypada jednym stwierdzeniem. Kardynał Wyszyński nie podjął tej prowokacji stalowej liny, w przeciwieństwie dążył do ugody z władzami. W pewnym sensie nawet wbrew zaskoczeniu opinii publicznej, zwłaszcza zachodniej, że coś takiego miało miejsce.
Prymas był prymasem porozumienia, a nie konfrontacji. I na tej drodze wytrwał do samego końca.
Uważał, że należy z komunistami rozmawiać, ale nie przyjmować ich argumentów. I w tym duchu też zostało zawarte porozumienie 14 kwietnia 1950 roku. Wiedział bowiem, że Kościół na ziemiach polskich znalazł się w nowej rzeczywistości. Ponadto Wyszyński wiedział jeszcze jedno, że już wiedział to w latach 50. Przyszło mu reprezentować nie tylko Episkopat Polski, ale także Episkopat Łotewski, Litewski, nieistniejące episkopaty na terenie Białorusi czy na terenie Ukrainy, czyli można powiedzieć, ZSRR. Stał się także rzecznikiem z czasem kościoła wschodnioniemieckiego oraz kościoła czechosłowackiego i uważał, że ta nowa rzeczywistość na kościół nakłada nowe zadania, nowe obowiązki i z nich wywiązał się bardzo dobrze, aż do momentu, kiedy musiał postawić to słynne non possumus.
Do tego jednak wrócimy w następnym programie. Proszę Państwa, naszymi gośćmi w studiu byli ksiądz profesor Józef Marecki i pan dr Adam Dziurok, historycy, archiwiści Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Krakowie i Katowicach. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję za uwagę.
Dziękuję serdecznie.
Tu Radio Watykańskie. Audycję przygotowało wydawnictwo WAM we współpracy z IPN-em. Rozmowę prowadził ksiądz Józef Polak. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.